Paweł Dzianisz. Wokół Konrada. Czyta Mirosław Krawczyk.
Zatrzymaliśmy się w Zakopanem, tam gdzie kończyły się tory kolejowe. Wspomni po latach młodszy z synów Konrada, John. Nie wiadomo po prawdzie, kto nakłonił Konradów do przeszło 14-godzinnej, jak lamentowała Jessie, podróży. Wydaje się też, że o wizycie w Zakopanem nie były uprzedzone panie Zagórskie, które Konrad przed laty jeszcze w Lublinie obiecał odwiedzić. Któż bowiem pozostał mu z bliskich po śmierci wuja Tadeusza, jak nie Zagórscy? Tak więc fiakier, z miejsca, gdzie kończyły się tory, przemknął mimo Konstantynówki Zagórskich i wysadził Konradów, może za radą Rettingerów, przed 10-letnim już kamiennym gmaszyskiem hotel Pension Stamary. Na kilka dni, dopóki panie Zagórskie nie zdążyły przygotować im pokojów na parterze swej willi, ale dni pełnych ruchu i może nawet zamieszania w zakopiańskiej kwaterze PPS, przygotowującej wymarsz z tych zakopiańskich oleandrów pierwszej prawie pół tysiąca chłopa liczącej zakopiańskiej kompanii strzeleckiej. Od razu więc Konrad znalazł się wśród najaktywniejszych w niepodległościowej działalności ludzi. Może pokazywano mu Mariusza Zaruskiego, Władysława Orkana, Wacława Sieroszewskiego, niewielkiego wachmistrza z wlokącą się po ziemi szablą, Jerzego Żuławskiego, co synkom opowiadał, jak poszedł w bój, Andrzeja Galicę, inżyniera i pierwszego góralskiego generała, który później wszedł na samym psedzie do pieśni i legendy, Morze i Andrzeja Struga. Tak więc Stamary, z nazwą wywiedzioną od artystycznego pseudonimu właścicielki Marii Buciszewskiej, znanej śpiewaczki operowej, nim stała się zakopiańską posiadaczką ogromnego pensjonatu, działaczką hotelarstwa i prawie heroiną Struga Zakopanoptikonu, Stamary jeszcze po przeprowadzce Konradów do Konstantynówki, odwiedzany przez Konrada hotel pension, jeśli już nie na spotkania z zakopiańską, rozpolitykowaną elitą, to przynajmniej na pozujące seanse do majstrowanego przez doktora Górskiego, znakomitego według najmłodszego z Konradów portretu. Co innego Konstantynówka, główny wtedy salon polityczno-towarzyskich spotkań, rozmów i wymiany informacji tak ważnych w tym gorącym, przyfrontowym prawie zakątku, do którego zjeżdżali, szukając schronienia, co znaczniejsi ludzie. Wybudowana w 1902 roku przy ulicy Jagiellońskiej, jak wiele innych, według projektu Stanisława Witkiewicza w stylu zakopiańskim. Własność pań Zagórskich, które przeniosły się pod Tatry po śmierci Karola Zagórskiego. Mama Aniela z domu Unrug i dwie córki Aniela i Karola, obie wysoce utalentowane. Aniela, za młodu garnąca się do Teatru Solskich, osoba, jak ją poznała Maria Dąbrowska, o niepospolitej indywidualności i wielkiej elegancji wewnętrznej, będąca ze swym sławnym kuzynem w długim, korespondencyjnym kontakcie, pełniła jako nieporównany tłumacz jego dzieł rolę jakby rozjemcy między Konradem a jego ojczyzną. Konrad, oddając w jej ręce wyłączność translatorską wszystkich swych dzieł, miał zapewne pełną świadomość jej niezawodnego wyczucia językowego i bogactwa polszczyzny. Przetrwała o niej pamięć jako o tłumaczce, która dla pogłębienia znajomości realiów w morskiej prozie Konrada studiowała fachowe słowniki, kontaktowała się ze szkolnictwem morskim, aby u źródła poznać także sposób myślenia i osobliwości charakterologiczne ludzi morza. Młodsza z panien Zagórskich, Karola, wcześniej wyszła z domu jako śpiewaczka przed I wojną światową, mieszkała we Włoszech między wojnami w Stanach Zjednoczonych. Nawet nie wiadomo, z kim się Konrad w Zakopanem naprawdę spotykał. Czy to w Stamary, czy w Konstantynówce, czy choćby u Karpowicza na Krupówkach, do którego chętnie chadzał ze starszym synem. Nie wiadomo nawet, czy spotkał się z Marią Dębowską, lepiej zapamiętaną jako Marysia Sobotkiewiczówna, którą przed laty w liście z Kazimierówki w 1890 roku do Sobotkiewicza przywołuje jako Pannę Marię siedzącą na góralskim wózku wraz z panem gdzieś na pograniczu Węgier. Nie wiadomo, czy spotkał się z Sieroszewskim, którego cenił z racji swoistego pokrewieństwa pisarskiego. Nie wiadomo, czy spotkał się ze spowinowaconym z Zagórskimi Piłsudskim, bo i taka wieść się niosła. Wróćmy jednak na chwilę do owego dnia sierpniowego 1914 roku, ze wspomnień młodszej Anieli Zagórskiej. Był to trzeci lub czwarty dzień miesiąca. Cudownym rankiem wracała ze spaceru i posłyszała w salonie obce głosy. Matka rozmawiała z jakimiś gośćmi. Z fotela podniósł się siwawy, starszy pan o surowej twarzy i wytwornej powierzchowności. Konrad. W parę dni później, wróciwszy do domu, zastała Żeromskiego siedzącego na tarasie w towarzystwie obojga Konradów i swojej matki. Uderzyło ją niezmierne ożywienie, z jakim Konrad rozmawiał. Żeromski odzywał się coraz rzadziej, ale przysłuchiwał się Konradowi z uśmiechem.
Był to fragment książki Pawła Dzianisza Wokół Konrada. Czytał Mirosław Krawczyk.